Psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o kastracji psów. Kiedy zabieg ten jest konieczny, a kiedy lepiej się wstrzymać? Zapraszam już za chwilę. Kastracja to rutynowy zabieg, szczególnie u samców. Takie stwierdzenie na pewno słyszało większość z Was. Jednak kastracja nie tylko sprawi, że nasz psi przyjaciel nie będzie mógł się rozmnażać. Trzeba wiedzieć, że to także potężna ingerencja w jego przyszłe zdrowie fizyczne oraz gospodarkę hormonalną, a co za tym idzie, zdrowie psychiczne. Dlatego dzisiaj zastanowimy się dokładnie nad tym, kiedy w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii możemy poddać zwierzę kastracji, a kiedy powinniśmy zaczekać. Niestety, jeśli planujemy kastrację, często możemy spotkać się z błędnymi opiniami na jej temat. Nawet w gronie weterynarzy, szczególnie tych podpierających się badaniami prowadzonymi na przykład w Ameryce, gdzie kastruje się już kilkumiesięczne albo kilkunastotygodniowe szczenięta. Kastracja, w trakcie której nie uwzględniane są aspekty zdrowia psychicznego naszego czworonoga, to też coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co powinno zapalić nam w głowie czerwoną lampkę w trakcie wizyty u specjalisty. Niektórzy weterynarze zalecają kastrację jako remedium na agresję albo inne nieciekawe zachowania naszych psów, szczególnie samców. Niestety, do dzisiaj zdarza mi się słyszeć o lekarzach sugerujących szybką kastrację samca jeszcze przed dojrzewaniem, tak by uniknąć prób dominacji na nas, jego opiekunach. Jest to oczywiście straszne i słysząc te słowa zdecydowanie powinniśmy zastanowić się, na przykład zasięgając porady u innego weterynarza. Na szczęście większość współczesnych lekarzy weterynarii to osoby, które odradzają kastrację bez wyraźnych przyczyn, szczególnie kastrację samców, lub zalecają na początek odwracalną kastrację chemiczną. Cały czas mówię o kastracji, ale nie znamy również określenia sterylizacji. To znaczy, cały czas mówię o kastracji, a jest też, znamy też określenie sterylizacji. A czym one się różnią? No, mimo iż obydwa określenia przyjęły się jako siostrzane lub takie, które są wręcz zależne od płci, bo kastrujemy samce, a sterylizujemy suczki, jest znaczna różnica między obydwoma pojęciami i bynajmniej nie są one, te pojęcia, zależne od tego, czy mamy do czynienia z maksiem czy stolcią. Sterylizacja jest to zabieg chirurgiczny, który powoduje pozbawienie jakiegoś organizmu płodności, na przykład podwiązanie naśniowodów albo jajowodów. Natomiast nie ma ten zabieg wpływu na gospodarkę hormonalną, czyli psychika działa tak samo. Tutaj można wymienić coraz częściej prowadzoną wobec samców wazektomię, która jest zabiegiem przeprowadzanym również u nas w Poznaniu. Zabieg ten można mieć na uwadze, kiedy mamy psa z problemami behawioralnymi, a według umowy na przykład ze schroniskiem albo fundacją musimy go po prostu pozbawić płodności. Wtedy zamiast kastracji wykonujemy zabieg wazektomii, który spełnia założenia umowy. Pies nie jest w stanie się rozmnażać, no a jednocześnie nie ma to wpływu na jego psychikę, bo zachowuje się w taki sam sposób. Zachował swoje potrzebne hormony, czyli testosteron. Kastracja natomiast to zabieg chirurgiczny mający na celu całkowite usunięcie gonad, czyli gruczołów produkujących męskie lub żeńskie hormony, komórki rozrodcze, czyli jąder oraz jajników. Kastracja powoduje bezpłodność oraz nieodwracalne zaburzenia układu hormonalnego zarówno u samic, jak i samców. Inną formą kastracji jest kastracja chemiczna, o której jeszcze dzisiaj opowiem pod koniec audycji. Jeżeli chodzi o popularność kastracji, zabieg ten został spopularyzowany przede wszystkim przez użycie go jako metody do walki z bezdomnością zwierząt, nie tylko w USA i Europie, ale na całym świecie. Stał się on, można powiedzieć, moralnym zamiennikiem dla usypiania nadmiaru zwierząt w schroniskach i faktycznie przyniósł efekty, zmniejszając liczebność psów w schroniskach nawet o 60-70% na przestrzeni dekady, co jest oczywiście niewątpliwie bardzo dużym plusem tego zabiegu. Problem niekontrolowanego rozmnażania się psów w Polsce głównie ma miejsce na wsiach, gdzie psy bardzo często puszczane są jeszcze do dzisiaj samopas. Psy nierzadko są trzymane luzem w podobny do kotów sposób, czyli psy po prostu swobodnie sobie wychodzą, wchodzą kiedy mogą, rozmnażają się oczywiście. Właściciele nie poddają ich zabiegowi kastracji, ponieważ uważają, że pies bez jąder nie jest psem, a suczka musi mieć przynajmniej raz w życiu młode, żeby oczywiście była zdrowa, co oczywiście jedno i drugie możemy włożyć między bajki. W związku z tym populacja niechcianych zwierząt zwiększa się, a co za tym idzie, cierpienie tych zwierząt również się pogłębia. Szczeniaki są wydawane bez umów adopcyjnych do osób, które dalej te psy będą rozmnażały, i niejednokrotnie są też zabijane, ponieważ ludzie, u których się one rodzą, po prostu ich nie chcą. Problem bezdomnych kejtrów to też częsta sytuacja na terenach niezamieszkałych, nieużytkach. Tam pojawiają się bardzo często psy bezpańskie, zdziczałe, które szukają miejsca, aby się schronić. Psy takie czasem łączą się w niewielkie grupy, trzymające się na obrzeżach ludzkich siedlisk albo śmietnisk, skąd pozyskują pokarm. Psy oczywiście rozmnażają się w sposób niekontrolowany. Sama miałam do czynienia z grupą takich psów, jak byłam w lesie, w górach. Po prostu wyszły. Były po mojej prawej stronie takie domy opuszczone, w sumie już budynki. I stamtąd wyszło sobie 7 psów. Nagle przeszły sobie i już ja ich w ogóle nie interesowałam. Także problem jest naprawdę wiecznie żywy. Oczywiście, jeżeli chodzi o problem bezdomności, tutaj musimy też wspomnieć o pseudohodowlach. Psy z pseudohodowli nierzadko są chore, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, w związku z czym często trafiają do schronisk, gdy właściciele na leczenie albo zwyczajnie nawet czasami na karmę nie mają już pieniędzy. Nie mają pieniędzy na to, żeby radzić sobie z problemem z zachowaniami psa. Każdy pies, który przychodzi ze schroniska, ma zapisane w umowie adopcyjnej konieczność kastracji, aby zapobiec rozmnażaniu danego osobnika. Cieszy fakt, że wiele gmin, w których problem bezdomnych psów nadal nie jest rozwiązany, dofinansowuje kastrację zwierząt zrzeszonych z danym rejonem przychodniach weterynaryjnych. Dzięki temu osoby, których nie stać na przykład na taki zabieg, mają możliwość z niego skorzystać. Warto podkreślić, że obecnie kastracja jest najskuteczniejszą metodą do walki z bezdomnością zwierząt. Pula takich darmowych kastracji na pewno będzie też dostępna u nas w Poznaniu, w okolicznych miastach, natomiast pewnie około stycznia, marca przyszłego roku dowiemy się, w jakich będą to placówkach prowadzone te kastracje i wtedy jak najszybciej proponuję, żeby Państwa psy, żebyście wy zapisali swoje psy, jeżeli po prostu muszą być one wykastrowane, dzięki czemu po prostu też zaoszczędzicie. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej opowiem o kastracji i problemach natury fizycznej.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj trudny temat. Rozmawiamy o kastracji psów. Przed przerwą opowiedziałam wam o tym, że jest ona jednym z najważniejszych metod do walk z psią bezdomnością. Mówiłam też o tym, że kastracja nie może być wykonana od tak, bez wcześniejszego zbadania psa przez weterynarza oraz najlepiej też bez obejrzenia go przez behawiorystę. Kastracja bowiem nie służy tylko i wyłącznie do sprawienia, że zwierzę już nigdy nie będzie miało młodych. Tutaj też jest ona ściśle związana na przykład z leczeniem schorzeń nowotworowych, układu rozrodczego, szczególnie u starszych osobników. W grę wchodzi tu nowotwór prostaty, nowotwór jąder oraz nowotwory jajników i macicy. W przypadku suczek, które nie będą nigdy rozmnażane, warto zwrócić uwagę na problem też ciąż urojonych. Jeśli nasza suczka miała kiedyś ciążę urojoną, to jest wysokie niestety prawdopodobieństwo, że będzie miała ją po każdej następnej cieczce. Suczki przechodzą ciąże urojone bez większych powikłań, natomiast często w ich trakcie pojawia się zapalenie prowadzące do powstania nowotworów gruczołów mlekowych. Niestety, jak się okazuje, zwykle niegroźne guzy mogą rozwinąć się w formę złośliwą, no i co? No i dawać przerzuty, najczęściej do płuc, ale też do innych narządów. Leczenie tego typu nowotworów, szczególnie u starszych psów, jest często nieskuteczne, a dlatego w tym wypadku zaleca się właśnie kastrację suczki. Czyli mamy kastrację jako metodę leczenia nowotworu. Tak jak u mojego Magnuma było w zeszłym roku, w grudniu okazało się, że ma on mikrotorbiele na prostacie i weterynarz stwierdził, pies 8-letni, prawie 9-letni, no... Trzeba działać, pan doktor stwierdził, powiedział, że nie ma sensu stosować farmakoterapii, no bo może ona po prostu nie zadziałać. Poza tym pies już jest starszy, no i ma wskazanie właśnie do kastracji, bo zaraz może się okazać, że pojawi się nowotwór jąder. Także wykastrowałam mojego psiaka tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie cieszył się jak najdłużej dobrym zdrowiem. Także możecie też zobaczyć, że ja absolutnie zupełnie przeciwna kastracji nie jestem. O czym jeszcze dzisiaj będę mówić. Natomiast kastracja jest niestety często przepisem na to, aby nasz pies przestał się źle zachowywać. Zamiast pokusić się o konsultację behawioralną, zamiast zasięgnąć opinii specjalisty w dziedzinie psychologii psów, opiekunowie idąc na łatwiznę proszą o kastrację swojego psa. Niestety bardzo szybko po zabiegu okazuje się, że to był najgorszy wybór, jaki mogli oni podjąć w tym wypadku, a pies zaczyna zachowywać się coraz gorzej. Najczęściej przewijającymi się sytuacjami, gdzie rozwiązaniem miała być kastracja, są znaczenie terenu moczem. Tutaj oczywiście bardziej chodzi o posikiwanie mebli czy ścian w domu. Natomiast znam taki przypadek, gdzie kastrowanie psa odbyło się dlatego, że pies posikiwał tuję na ogrodzie i tuje żółkły, co powodowało ich zniszczenie. Dla opiekuna to był wydatek, więc stwierdził, że lepiej jest takiego psa wykastrować. No, pozostawiam to do waszej oceny. Innym problemem, gdzie rozwiązaniem miałoby być kastracja, jest agresja w stosunku do właścicieli, agresja w stosunku do psów, zachowania związane z rozrodem, czyli tak zwane ruchy kopulacyjne wykonywane na właścicielach, zabawkach, czy też ręcznikach i innych przedmiotach. Zachowania rozrodcze w stosunku do innych psów bez względu na płeć i wiek. Zaczepność i nadpobudliwość. Zachowania związane z lękiem, niepokojem, frustracją, czyli tak zwany lęk separacyjny. Zbyt duże przywiązanie do właściciela oraz zwracanie na siebie uwagi w domu. Ucieczki z posesji. Łowiectwo oraz pogoń za różnymi przedmiotami i zwierzętami. Zjadanie odchodów i tak dalej. Tego typu powody znalazłam w publikacjach naukowych. Warto dodać, że kastracja w każdej z wyżej wymienionych sytuacji, ze wcześniej wymienionych sytuacji, dotyczy głównie samców, ponieważ za powód lwiej części tych zachowań uważano nadmiar testosteronu, nawet nie podejrzewając, że jego brak może być jeszcze gorszy w skutkach. A wiele osób mających psy z ciężkimi i trudnymi do wyleczenia schorzeniami psychicznymi, szukając rozwiązania, trafiają właśnie na możliwość wykastrowania swojego psa. Co prawda zabieg ten nie jest tani, ale właściciele decydują się, bo po prostu są bezradni wobec sytuacji, na przykład w bardzo wysokiej agresji u psa. A brak w nich chęci albo czasu na pracę z psem. Nie widzą też tych mikropopraw, które pojawiają się u samca i stwierdzają, trzeba było spróbować wykastrować, a potem zdarza się coś strasznego, bo jest lawina, jest jeszcze gorzej. No i kieruje też nimi niewiedza, być może chęć szybkiego progresu właśnie w poradzeniu sobie z tymi zachowaniami problemowymi. Przecież wystarczy wydać kilkaset złotych i nasz pies będzie behawioralnie jak nowy, według tego, co niektórzy opisują. Dodatkowo często utwierdzani są w swoim wyborze poprzez zapewnienia innych osób na zasadzie, nam pomogło, wam na pewno też pomoże. Albo informacjami z internetu, często z wątpliwych źródeł. Informacjami z popularnych programów telewizyjnych propagujących kastrację jako panaceum na wszystkie psie problemy, szczególnie samcze problemy. No, albo najgorszy scenariusz, kiedy taką propozycję daje nam nieświadome zagrożenia weterynarz. Jeżeli nie jesteśmy przekonani co do decyzji, jaka została jakby nam przedstawiona przez lekarza weterynarii, możemy skonsultować ten zabieg z kilkoma specjalistami. Tak jak konsultujemy na przykład swoje serce z kilkoma kardiologami, jeżeli jest z nim naprawdę źle, albo swój umysł, jeżeli leczymy się psychiatrycznie, sprawdzamy u kilku psychiatrów, a nie tylko u jednego. Najlepszym rozwiązaniem jest też jednoczesna współpraca zarówno z dobrym weterynarzem, jak i psim behawiorystą, który się też takimi, w cudzysłowie, beznadziejnymi przypadkami zajmuje. Wiele badań naukowych, szczególnie pani profesor Christine Zink, jakby mówi, że istnieje związek pomiędzy kastracją samców, a pojawieniem się wzmożonej nadpobudliwości, lękowości czy agresji. Wykazała ona również, że w tym wypadku nie ma tak naprawdę znaczenia, w jakim wieku pies został wykastrowany. Zawsze w przypadku takiego osobnika ryzyko pojawienia się niepożądanych zachowań jest wyższe. Musimy zwrócić uwagę, że kastracja samców powoduje prawie całkowite odcięcie dopływu testosteronu, który w tym wypadku będzie dostarczany tylko z nadnerczy w naprawdę mikroskopijnej ilości. Testosteron jest hormonem płciowym, który wpływa nie tylko na kształtowanie się męskich cech płciowych, rozwój mięśni czy rozwój narządów. Ma on również wpływ na psychikę samców, podnosząc ich pewność siebie oraz skłonność do niektórych zachowań. No i tutaj właśnie jest ta niefajna rywalizacja wewnątrzgatunkowa, czyli agresja samca do samca. Duży wzrost testosteronu możemy zauważyć u samców w trakcie intensywnego dojrzewania, czyli pomiędzy 6 a 12 miesiącem życia. Niestety ograniczenie testosteronów u psów, szczególnie u psów z agresją, może wzmagać jej ataki, szczególnie jeżeli mieliśmy do czynienia z psem, który był jednocześnie skłonny do lęków, z których owe zachowania wynikały. Agresja wzrasta, ponieważ wraz z testosteronem pozbawiamy psa jego pewności siebie, a co za tym idzie, wpływamy na obniżenie jego nastroju. Z psa umiarkowanie agresywnego otrzymujemy wysoko agresywnego psa, u którego w dodatku ataki się nasilają. A tuż po krótkiej przerwie opowiem Wam o badaniach, dzięki którym dowiecie się właśnie, jaki wpływ kastracja ma na zachowania u psów.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj na tapet wyłożyłam Wam temat niewdzięczny, ale ważny, temat kastracji. Przed przerwą opowiedziałam Wam o tym, jak duży wpływ na samce ma pozbawienie ich testosteronu. Jeszcze raz powtórzę, że testosteron to nie tylko siła i mięśnie, to także odwaga. Wraz z kastracją, zabierając psu testosteron, pozbawiamy go jego pewności siebie, a co za tym idzie, wpływamy na obniżenie jego nastroju. Z psa umiarkowanie agresywnego otrzymujemy psa wysoko agresywnego, u którego w dodatku ta agresja jeszcze bardziej z tygodnia na tydzień się nasila. Uczeni w swoich publikacjach podają, że kastracja w przypadku agresji między samcami powoduje poprawę u 60%, czyli u 3 na 5 psów. Agresja w przypadku agresji wobec domowników albo innych psów, kastracja powoduje poprawę u 25, czyli u 1 na 4 psy. Natomiast kastracja w przypadku agresji w stosunku do obcych ludzi powoduje poprawę u 15%, czyli średnio 1 na 6 psów. Te badania pokazują, że kastracja nie jest lekiem na agresję. Poprawa zachowania następuje tylko u nieznacznej ilości psów oraz tylko w niektórych rodzajach agresji. Jest to tylko jedno badanie, natomiast w czasopismach naukowych znajdziemy o wiele więcej publikacji sugerujących, że kastracja jest ostatecznością. Badania dotyczące zmian zachowań psów kastrowanych wykonał na przykład Paul McGreevy w Sydney. Zostały one wykonane na niemal 10 tysiącach psów, a więc na ogromnej próbie psów. W badaniach tych uwzględniono tylko i wyłącznie zwierzęta kastrowane z powodów zdrowotnych oraz kastrowane w celu kontroli populacji. Nie brano tutaj pod uwagę psów, które zostały wykastrowane z powodów behawioralnych, wszystko po to, żeby nie zaburzyć próby. Brano pod uwagę 100 różnych zachowań, w tym też zachowań związanych z agresją, lękiem, niepokojem, pobudliwością, posłuszeństwem, uwagą itd., itd. Wyniki jednoznacznie pokazały, że na 100 opisanych zachowań w 40 wystąpiła statystyczna różnica pomiędzy kastratami a psami niekastratami. kastrowanymi, a tylko w 4 przypadkach była to zmiana na lepsze. U psów kastrowanych pojawiło się zmniejszenie wokalizacji przy zostawaniu samemu w domu, większa chęć do oddawania przedmiotów, czyli piesek nam wszystko oddawał, mniejsza częstotliwość znaczenia moczem w domu po prostu znikła, no i szybsze i częstsze przychodzenie na zawołanie. Pozostałe zachowania, szczególnie te związane z agresją i lękiem, wypadły naprawdę znacznie gorzej u psów kastrowanych niż u tych, których nie poddano temu zabiegowi. Psy kastrowane częściej atakowały inne psy, atakowały domowników, obcych oraz drobne zwierzęta, wykazywały zachowania związane z lękiem, na przykład w nagłych sytuacjach albo gdy słyszały ostre dźwięki, wykazywały częstsze skłonności do zachowań, takich jak tarzanie się w odchodach, zjadanie odchodów, nadmierne szczekanie, czekanie przy wizycie gości oraz zachowania kompulsywne, a publikacja z 2019 roku obejmuje wyniki badań przeprowadzone przez Alice Pascal oraz jej zespół. No i praca prowadzona była na 491 psach. Jasno ona dowiodła, między innymi, że kastracja psów ze względów innych niż problemy z zachowaniami nie zmniejszyła poziomu zachowań agresywnych lub wręcz prowadziła do ich wzrostu. Czyli mamy kolejną publikację obrazującą tak naprawdę bezzasadność użycia kastracji w leczeniu behawioralnym. Jak kastracja wpływa na relacje z psami? Bo to jest bardzo ciekawe. Pomyślcie sobie, jeżeli macie psa, który jest wykastrowanego, mówimy cały czas o samcach, idziemy sobie z nim na wybieg, albo idziemy sobie z nim gdzieś na jakiś spacer socjalizacyjny, albo po prostu na spacer. No i jak zachowują się w stosunku do niego inne samce? Jeden do niego podejdzie, macha ogonem, wygląda jakby był totalnie zainteresowany, szczęśliwy, a drugi do niego podejdzie, spojrzy na niego i od razu go atakuje. To są bardzo specyficzne zachowania. A dzieje się tak dlatego, że tutaj wchodzą w grę relacje społeczne, które ulegają znacznemu zaburzeniu, jeżeli będziemy ingerować w gospodarkę hormonalną danego osobnika. No i niestety najgorzej mają właśnie znowu samce, które zostały przez nas wykastrowane. Zabieg kastracji znacznie utrudnia, a wręcz upośledza ich relacje społeczne. Spotkałam się nawet ze stwierdzeniem, że takie psy najczęściej nie pachną też ani słuczką, ani samcem i przez to są obiektem ataków innych psów, co powoduje zrozumiały wzrost agresji. Natomiast wyniki badań Kaufmana z 2017 roku pokazały, że kastrowane samce są znacznie bardziej nieprzewidywalne, są one niestabilne w kontaktach z innymi psami właśnie przez to, że hormony im buzują. Dzieje się też tak, ponieważ ze względu na hormony, one nie radzą sobie z emocjami w sytuacjach stresowych. No i skutkiem tego jest fakt, że inne psy niechętnie wchodzą w interakcje z takimi psami, a zaatakowane oddają znacznie silniej, ponieważ ich pewność siebie ze względu na wyższy poziom testosteronu jest znacznie większa. Kastrat wtedy często obrywa bardziej. Czasami też to są takie, ja to nazywam takie psy duchy. Wchodzi taki na wybieg i wszystkie do niego podchodzą, wąchają go i, brzydko mówiąc, kolokwialnie olewają, odchodzą, zaczynają wąchać coś w innych miejscach, no bo on nie pachnie ani samcem, ani słuczką. Jest dla tych psów naprawdę czymś bardzo, bardzo dziwnym, bardzo stresującym. Teraz czas na kolejną krótką przerwę, a po niej opowiem Wam o jeszcze jednej ciekawostce właśnie dotyczącej hormonów, ponieważ zdarza się, że samce testosteron zastępują estradiolem.
Psy, koty i inne kłopoty.
Kastracja ma ogromny wpływ na interakcje społeczne. Inne psy nie wiedzą, jak postrzegać naszego psiego przyjaciela. Czasami jednak zdarza się, że nasz kastrowany pies staje się dla innych samców bardzo atrakcyjne. Wszystko przez rozregulowaną gospodarkę hormonalną. Bardzo często widujemy psy na wybiegach, które mimo, że są faktycznie samcami, stają się obiektem westchnień innych samców, nie dających im wręcz spokoju. Ciągłe wąchanie, próby wskakiwania na grzbiet. Często kończy się to też frustracją i atakiem ze strony poszkodowanego samca, który okazuje się być po prostu kastratem. Dlaczego tak się dzieje? Zacznijmy od tego, że u samców nadnercza produkują również estradiol, hormon żeński. W przypadku niektórych psów, mówiąc w dużym skrócie, organizm, chcąc wyrównać brak testosteronu, zaczyna w zamian produkować właśnie estradiol w znacznie większej ilości niż na samca przystało. Pies z nadmiarem tego hormonu staje się dla innych samców atrakcyjny. I to w dodatku nie byle jak, bo jak suczka w cieczce. Powoduje to oczywiście frustrację, prowadzi do wzmożenia zachowań agresywnych zarówno ze strony pokrzywdzonego, jak i ze strony odtrąconych apsztyfikantów, a dodatkowo bardzo często wchodzi w to na przykład jakaś obca suczka na tym wybiegu, która będzie broniła dostępu do samca, czyli będzie odstraszała tą suczkę w cieczce, którą jest wykastrowany samiec i wtedy agresja w stosunku do naszego samca może być też ze strony na przykład właśnie takiej suczki, która niekoniecznie chce mieć go na swoim terenie. Dlatego jeżeli macie kastrowanego psa, który wydaje się być niewspółmiernie atrakcyjny dla innych osobników, szczególnie swojej płci, to najlepszym rozwiązaniem będzie niestety, albo stety, dla niego stety, zrezygnowanie z zabierania go na wybiegi, na którym są oczywiście nieznane mu psy. Nikt nie każe nam rezygnować z wybiegu, jeżeli przychodzimy na niego z jakimiś swoimi psimi kumplami, którzy naszego psa świetnie znają i którzy naszego psa nie będą w żaden sposób atakować lub też oceniać. Natomiast w przypadku psów nieznanych, to takie spotkania na pewno nie będą dla naszego zwierzaka niczym przyjemnym. Można powiedzieć, że nasz pies musi się tłumaczyć do pewnego stopnia z tego, że jednak jest samcem, a nie dziewczynką. Warto pamiętać, że mogą się prędzej czy później takie spotkania zakończyć walką, i pogryzieniem. Teraz kolejna rzecz, która oczywiście ma ogromny wpływ na naszego psa i która jest związana z kastracją, czyli nadwaga. Nadwaga, a nawet czasami też otyłość. Psy kastrowane, bez względu na płeć, mają skłonność do nadwagi ze względu na zmiany w metabolizmie spowodowane rozregulowaną gospodarką hormonalną. Ja jak byłam z moim Magusiem na kastracji, to też właśnie pan doktor zwrócił uwagę, że będę musiała bardzo, bardzo pilnować Magnuma przez pierwsze pół roku, żeby nie jadł zbyt dużo, bo to będzie najbardziej miał wpływ na to, jak bardzo on przytyje. Niestety nie udało się. Maguś przytył kilka kilogramów. Troszeczkę jest grubszy niż był. Nie jest to taka otyłość. To jest na szczęście nadwaga. Pracujemy nad tym. Natomiast wymaga to naprawdę, naprawdę dużego wysiłku ze strony wszystkich domowników, sporych spacerów, też biorąc pod uwagę wiek psa. I to, że stawy już nie mają dwóch, tylko 9 lat. Na to też zwracajcie uwagę, jeżeli waszym psom faktycznie zdarzyło się przytyć, bez względu na to, czy było to związane z kastracją, czy też nie. W każdym razie, odnośnie otyłości, nadwagi i kastracji, badania wykazały, że 32% kastrowanych psów, samców, jest otyłych, a 15% niekastrowanych nie jest otyłych. W przypadku suczek te wyniki są prawie takie same i mamy 35% względem 18%. Warto przy tym pamiętać, że otyłość może mieć wpływ na zachowanie naszych zwierząt. Jednym z takich zachowań będzie agresja dystansująca, która wynika z gorszego samopoczucia albo też bólu psa. Pies wie, że przez swoją wagę jest mniej zwinny i nie może uciec. Dodatkowo na przykład bolą go stawy, a więc wybiera najprostszą linię obrony – zastraszenie i atak. Troszkę to wygląda tak, jakby nasz pies nagle, odwracając się, zdenerwował się na tego psa, naszczekał na niego. Najczęściej w przypadku agresji dystansującej nie kończy się to pogryzieniem. To jest tylko i wyłącznie zastraszanie. Natomiast jeżeli mamy psa faktycznie otyłego, albo wiemy, że nasz pies jest w trakcie rehabilitacji po operacji, albo na przykład jest chory, to starajmy się również nie podchodzić do nim, do psów, no, wobec których on nie czuje się bezpiecznie. Wracając do wagi, zbyt wysoka waga no niestety ciągnie też za sobą wiele innych zagrożeń, o których warto dowiedzieć się z pewnych źródeł, szczególnie jeżeli nasz pies poryka się właśnie z tą gorszą rzeczą, czyli z otyłością. Jeżeli chodzi o kastratów, wiek kastrowanych zwierząt ma znaczenie, no czyli teraz będziemy mówić też o hormonach i nowotworach. Wiek, w jakim nasze zwierzę zostanie wykastrowane, ma ogromny wpływ na jego zdrowie. Warto o tym wspomnieć, tym bardziej, że z zachodu napływa do nas trend kastracji w wieku, który przeraża. W Wielkiej Brytanii przeciętny wiek kastrowanego psa to 6 miesięcy, a w USA to już teraz 12 tygodni. 12-tygodniowe szczeniaki są pozbawiane na przykład jąder, jajników, macicy. Straszne. Tak wczesna kastracja ma nieodwracalny wpływ na wiele czynników. Bardzo ważnym z nich jest rozwój kości. Według badań profesor Christine Zink, ze względu na rozregulowaną gospodarkę hormonalną, kości rosną dłuższe, natomiast jednocześnie są węższe. Jej badania wykazały zwiększenie ryzyka powstania nowotworu złośliwego kości, osteosarkomy u psów i suczek kastrowanych poniżej 12 miesiąca. Poza tym profesor Zink w swoich badaniach skojarzyła kastrację w wieku poniżej 12 miesiąca z większym ryzykiem wystąpienia naczynia komięsaka, czyli raka komórek tutaj naczyniowych, raka komórek tucznych oraz chłoniaka i raka pęcherza moczowego. Poza tym z podwyższonym ryzykiem nietrzymania moczu u suczek, no a także u niektórych samców, no i z większym prawdopodobieństwem niedoczynności tarczycy u samców. Oprócz tego u psów kastrowanych poniżej 6 miesiąca życia zauważyła większą częstość występowania dysplazji stawów biodrowych. To jest bardzo ważne. Dodatkowo badania dotyczące wczesnej kastracji dotyczyły również agresji u samic. Wykazały one, że agresywne suczki, które zostały wykastrowane przed 12 miesiącem życia, po sterylizacji stały się jeszcze bardziej agresywne. Natomiast te, które zostały poddane temu zabiegowi po ukończeniu roku, nie wykazały tendencji do wzrostu niepożądanego zachowania, natomiast ono się też nie cofnęło. Jeżeli chodzi o kastrację, najlepszym rozwiązaniem, jeżeli się nad nim zastanawiamy, jest kastracja chemiczna. Jeżeli mimo wszystko decydujecie się na kastrację psa, najlepiej po uprzedniej konsultacji z behawiorystą, zalecam z całego serca, by najpierw spróbować kastracji chemicznej, ponieważ jest ona odwracalna. Polega ona na wszczepieniu podskórnego implantu zawierającego specjalną substancję, która hamuje wydzielanie niektórych hormonów płciowych, a co za tym idzie, powoduje bezpłodność. Warto wiedzieć, że taki zabieg również zaburza gospodarkę hormonalną w nieznacznie mniejszym stopniu niż permanentna kastracja, natomiast, tak jak już wcześniej wspomniałam, możemy to odwrócić. Dzięki temu zabiegowi sami przekonacie się, jak zachowa się wasz pies. Zobaczycie, czy w waszym przypadku zabieg ten faktycznie pomoże. Jeżeli niepożądane zachowania nasilą się, po upływie 6 miesięcy działanie środka środek przestaje działać, no i zachowanie naszego psa wraca do normy. Natomiast jeżeli się poprawi, uznamy, że pies ma się lepiej, no to będzie to jawna wskazówka do tego, żeby już faktycznie wykastrować naszego psa. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność przed odmiernikami, a my słyszymy się jak zwykle w poniedziałek, środę i piątek po godzinie 11.20, no i za tydzień po 8 na antenie Radio Poznań w godzinnej audycji Psy, koty i inne kłopoty. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.